Witajcie w telewizji Idź Pod Prąd. Dziś naszym gościem jest Daria Korsak, studentka dziennikarstwa UMCS w Lublinie, obecnie przebywająca w Odessie na Ukrainie. Witaj.
Witam.
Daria, zaczęłaś studiować dziennikarstwo 2 lata temu w Lublinie. Jak to się stało, że teraz w trakcie wojny znajdujesz się w twoim rodzinnym mieście w Odessie na Ukrainie?
Byłam w Lublinie, ale musiałam pojechać do Ukrainy, żeby wyrobić nową wizę. To była jedna rzecz, którą musiałam zrobić w Ukrainie, a tak bym została nadal w Lublinie. Więc pojechałam do Ukrainy, żeby wyrobić nową wizę i nie wiem czemu, ale bardzo długo czekałam na wizę, gdzieś miesiąc czekałam. Więc jak otrzymałam nową wizę, to od razu kupiłam bilet do Polski i za parę dni do mojego wylotu rozpoczęła się wojna, więc ja zdecydowałam, że będę w Odessie w Ukrainie, a pojadę do Polski, do Lublina, jak już skończy się ta wojna.
Kiedy według ciebie skończy się wojna?
Mi się wydaje, że najmniej to miesiąc.
Powiedz proszę naszym widzom, jak dzisiaj wygląda sytuacja w Odessie, bo przebywasz w Odessie, też polskie media nagłośniły twoją historię, ale jak wygląda takie codzienne życie w trakcie wojny?
No dzisiaj mi się wydaje, że wybuchów nie było. Wczoraj był bardzo, bardzo silny, bardzo głośny wybuch, już wieczorem był. I jak okazało się, to była jedna z rakiet z Morza Czarnego, która była wypuszczona do Odessy, ale na ile wiem, to nasza obrona przeciwlotnicza zniszczyła tą manewrującą rakietę. Także jeśli dobrze wiem, to Rosja stara się zniszczyć jedno miejsce w Odessie, bo było już 3 takie ataki na jedno i to samo miejsce, ale na razie nie udało im się to zrobić, więc nie wiem, co będzie dalej, nie wiem. Dzisiaj jest cisza, na razie jest cisza, jest bardzo dobra pogoda. Jak już powiedziałam dużo razy, że w Odessie próbujemy dalej żyć spokojnie, próbujemy tworzyć tą normalność, nawet jeśli są alarmy lotnicze codziennie, po kilka razy w nocy i kiedy jest dzień, także wybuchy, ale jak już wiadomo, Ukraińcy i mieszkańcy Odessy to bardzo, bardzo silni ludzie, którzy próbują, jak już powiedziałam, tworzyć normalność i robić wszystko dla swojego kraju.
Daria, to nas szczególnie w Polsce zastanawia, skąd ta waleczność, o której mówisz wśród Ukraińców. Nie mówimy tylko o żołnierzach, ale o wszystkich obywatelach Ukrainy. Ty miałaś też możliwość mieszkania w Polsce, teraz znów jesteś na Ukrainie i jaką taką największą zmianę widziałaś w Ukraińcach jeszcze przed wojną, która spowodowała, że dzisiaj no, jesteście przykładem tej zaciętości, odwagi, hartu ducha dla całego świata?
Mi się wydaje, że po prostu mamy to w krwi, bo jak wiadomo, historia Ukrainy bardzo trudna zawsze była. I Ukraińcy, mi się wydaje, że przez całą swoją historię zawsze walczyli. I teraz Rosja, jak zawsze, w sensie w historii, zdecydowała robić swój, jak oni mówią, ruski mir w Ukrainie. Ale mi się wydaje, że Putin i Rosja nie oczekiwali, że Ukraina po prostu jakby teraz już nie ta Ukraina, co było wcześniej, bo my po prostu jesteśmy już, nie wiem, nie wiem nawet jak to wytłumaczyć, te uczucia, to wszystko, co było w naszej historii z nami, to wszystko zrobiło nas takimi, jakimi jesteśmy teraz. Czyli nawet dzieci ukraińskie są, mi się wydaje, że najsilniejsze w tym świecie, bo dzieci, nawet mogę powiedzieć w takim przykładzie. Parę dni temu czytałam taką informację, że jeden chłopiec, który jest w piątej klasie, to gdzieś ma około 11 lat, mi się wydaje. I kiedy było już ciemno, nie pamiętam dokładnie, w którym to było mieście, ale już było ciemno, a mamy godzinę policyjną po całej Ukrainie, więc poszedł ze swojego domu i poszedł do obrony terytorialnej, żeby wzięli go walczyć i bronić swoje miasto. Jego matka płakała po całym mieście i szukała, gdzie jest jej dziecko, a dziecko wiedziało, że matka po prostu powie, że nie można iść, siedzieć w domu. I on poszedł tak, żeby nikt nie wiedział tego, poszedł do terytorialnej obrony prosić, żeby go wzięli też bronić swojego miasta. Więc to nie tylko nasi żołnierze, to nie tylko nasza władza, to ludzie stworzyli tą Ukrainę, jaka jest teraz, i to wszyscy, to nie tylko, że ktoś, to wszyscy, to i dzieci, to i kobiety, to i mężczyźni, a jak wiadomo, u nas nawet kobiety mogą teraz walczyć w armii i mają takie same prawa jak mężczyzna. U nas, mi się wydaje, że z 2017 albo 2018 roku wyszedł taka reguła, że kobiety są, mają takie same prawa jak mężczyźni w armii. I mogą nawet posiadać takie, nie wiem, mogą być kapitanem czy coś takiego, więc to po prostu jest w naszej krwi. Jak w krwi Rosjan jest barbarzyństwo i oni mogą spokojnie zabijać cywilów i nie ma różnicy, czy to jest cywili z Ukrainy, czy to jest Syria, to po prostu mają to w krwi. A my mamy w krwi miłość do swojej ojczyzny i tą siłą. My po prostu to mamy. Każdy Ukrainiec to ma.
I ty też pokazałaś to swoim przykładem, że nie zdecydowałaś się wrócić do Polski, ale zostać z twoją rodziną w Odessie i bronić swojego kraju, również walczyć z dezinformacją. Do tego zaraz przejdziemy, ale jeszcze, Daria, to co mnie szczególnie interesuje, no to jest też taka kondycja psychiczna młodego pokolenia. Masz również znajomych ze studiów tutaj w Lublinie, z którym wiem, że jesteś w kontakcie. I co byś mogła przekazać szczególnie młodym ludziom, patrząc na przykład twoich rodaków młodego pokolenia, co byś chciała przekazać młodym Polakom w kontekście właśnie tej troski o swój kraj? Jak byś chciała ich zachęcić, żeby nawet w przypadku agresji Putina na Polskę, oczywiście nie chcielibyśmy tego, ale jest to realny scenariusz, to jak w tym wszystkim zachować miłość do ojczyzny i być gotowym poświęcić nawet własne dobro dla dobra swojego kraju?
Mi się wydaje, że nie daj Boże, jak będzie jakaś inwazja na Polskę, to Polacy, jak i Ukraińcy, po prostu w jeden dzień w swoim sercu zrozumieją, co trzeba robić, jak to było u nas 24 lutego. Mi się wydaje, że jak u Ukraińców jest taka miłość do swojej ojczyzny w krwi, to tak i Polacy mają. Mi się tak wydaje, bo ostatnim czasem ja dużo poznałam różnych Polaków i mi się wydaje, że wojna to po prostu jest coś takiego, że nie można zrozumieć tego. czyli nawet jeśli oglądasz jakieś filmiki, że gdzieś jest wojna, to wszystko jedno, to nie to. A kiedy widzisz na swoje własne oczy, że jest w twoim kraju, w twoim domu jest wojna, to po prostu jakoś, nie wiem, w krwi zaczyna się takie coś działać, że po prostu rozumiesz, co musisz robić. Jak ja zrozumiałam, co ja muszę robić, że ja muszę być tutaj i że ja muszę walczyć w wojnie informacyjnej. Na przykład mój tata zrozumiał, że on musi walczyć w tym, co on może, bo on teraz pracuje w Siłach Zbrojnych Ukrainy. Więc mi się wydaje, że ja nawet nie powinnam mówić Polakom, co oni muszą robić, nie daj Boże, jak będzie inwazja, bo oni sami to wszystko zrozumieją. Nie daj Boże, jak będzie inwazja.
Dziękuję, Daria, za twoje miłe słowa, również o Polakach. Rzeczywiście te pierwsze dni wojny były oczywiście wstrząsem dla Ukrainy, dla Polski, ale też takim sprawdzianem tego, jak zachowują się nasze narody spontanicznie. Ukraina dzielnie walczy od początku wojny, a Polacy dzielnie pomagają Ukraińcom. W naszym kraju jest już kilka milionów uchodźców z Ukrainy i Polacy po prostu zaczęli przyjmować Ukraińców do swoich domów. Czy ty byłaś zaskoczona tą postawą Polaków?
Byłam zaskoczona, że to jest aż tak. Wiedziałam, że Polacy będą pomagać Ukrainie, bo jak obudziłam się 24 lutego, to już w sieciach społecznościowych miałam dużo wiadomości od Polaków: Daria, czy wszystko jest dobrze? Czyli no już od pierwszych minutach tej wojny ja już widziałam wsparcie Polaków. Także ja już kilka razy mówiłam o tym, że jakby ja wybrałam dla mieszkania kraj Polska, ale urodziłam się w Ukrainie i teraz jest wojna w Ukrainie. I ja po prostu nie mogę wytłumaczyć, jak dla mnie jest miło, że kraj, który ja wybrałam, czyli Polska, pomaga kraju, w którym ja urodziłam się. Więc ja zrozumiałam, że tamte dwa kraje, czyli Polska i Ukraina, to są po prostu kraje bohatery. Bo jak wiadomo, Polska posiada drugie miejsce w pomocy humanitarnej dla Ukrainy, bo pierwsze miejsce to oczywiście Ukraina. Bo na przykład ludzie ze wschodu idą do zachodniej Ukrainy i pomagamy, i biznes pomaga, i bezpłatnie jedzenie, i biznes pracuje bezpłatnie, więc ale Polska pomaga nam ze wszystkich innych krajów w pomocy humanitarnej i w pomocy psychologicznej najwięcej. Więc no po prostu to jest coś takiego dobrego w tej wojnie, bo ja wiedziałam, że Polska to jest bardzo dobry kraj, bo ja wybrałam ten kraj, bo ja wiedziałam, że to jest dobry kraj. I ja kochałam Ukrainę, ale teraz w tej wojnie po pierwsze widać, kto jest kim, czyli nawet chodzi o krajach. Kto po prostu mówi: o tak, Ukraina, my z wami, i nic nie robi, a kto nic nie mówi, a po prostu robi. Wiadomo, że Polska nie jest takim krajem jak na przykład Stany Zjednoczone w sensie sankcji. Czyli Polska nie może wprowadzić tyle sankcji jak na przykład Stany Zjednoczone, ale Polska może robić wszystko, co Polska może. I Polska robi wszystko, co Polska może. Na przykład Niemcy nie robią wszystko, co mogliby zrobić, a Polska robi. Więc dla nas, my widzimy to wszystko. My widzimy, my czujemy, że ktoś może zrobić mniej, ale robi wszystko, a ktoś może zrobić więcej i nic nie robi, albo robi nie do końca czegoś. Więc ja na przykład codziennie widzę takie filmiki Ukraińców co do tego, jak oni są zaskoczeni pomocy od Polaków, bo dużo Ukraińców teraz jest w Polsce i wiadomo, że Polacy nie mogą zrozumieć rosyjski albo ukraiński, a Ukraińcy nie mogą zrozumieć polski. Ale trzeba jakoś rozmawiać i Ukraińcy i Polacy mogą jakby zrozumieć jeden jednego bez wiedzy któregoś z języków. Czyli oni mają komunikację i mi się wydaje, że ta komunikacja jest jak, wiesz co, jak brat z bratem, oni rozumieją, o co chodzi nawet bez słów. Więc tak i Ukrainiec z Polakiem.
Rzeczywiście potwierdzam, tutaj w naszej siedzibie też gościliśmy przez kilka tygodni rodzinę z Ukrainy i rzeczywiście po tych kilku dniach zaczęliśmy się całkiem dobrze dogadywać, ale tutaj nie chodziło tylko o słowa, tak jak mówiłaś, o uczucia, o wspólne wzruszenia, o wspólną walkę, także to jest niesamowite. Myślę, że w tej całej tragicznej sytuacji dla Ukrainy, tak jak mówisz, między narodem polskim a ukraińskim dzieje się coś niesamowitego, dlatego chciałam cię jeszcze zapytać, jak myślisz, jak w dłuższej perspektywie to zbliżenie narodów, narodu ukraińskiego i narodu polskiego, do czego może większego doprowadzić według ciebie?
Mi się wydaje, że jak będzie Ukraina w Unii Europejskiej, to wiadomo, że nie trzeba będzie robić na przykład wizy, żeby wyjechać do Polski. I Polacy mogą spokojnie odwiedzić Ukrainę. Więc mi się wydaje, że jak będziemy w Unii Europejskiej, to będziemy jako niejako dwa różne kraje. Będziemy oczywiście dwa różne i niepodległe państwa, ale w sensie tą mentalność, to mi się wydaje, że będziemy mieli taką wspólną, czyli jest jakiś weekend i jakaś rodzina z Polski zdecyduje pojechać do Odessy i to będzie spoko, że to nie będzie coś, jakaś aż taka wielka wycieczka, do której trzeba przygotować dwa tygodnie. To po prostu zdecydowali i pojechali do Odessy, także i Ukraińcy. Raz, dwa zdecydowali, pojechali do Warszawy, nie wiem, do Lublina i to będzie jak po prostu pojechać do innego miasta, czyli będziemy na tyle bliskimi tak kulturowo, będziemy mieć jedną mentalność, żeby, jak już powiedziałam, bez słów można było zrozumieć jeden jednego. Bo naprawdę historycznie Polska dla nas jest bliżej niż Rosja, bo Rosja to zupełnie inny kraj i inni ludzie. Chociaż Rosja już 20 lat mówi, że Ukraińcy i Rosjanie to braci. Nie, to nie braci, nigdy nie byliśmy i nigdy nie będziemy. I teraz nawet widzę dużo wpisów, na przykład na Instagramie, że Ukraińcy piszą, że Rosja mówiła, że jesteśmy bratami i siostrami, ale naprawdę teraz w tej wojnie zrozumieliśmy, kto naprawdę jest dla nas bratem. To jest Polska. Polska i Ukraina to po prostu, ja nawet nie wiem, jak powiedzieć. To jeden brat, który pomaga drugiemu bratu.
Myślę, że wszyscy czujemy to samo. Daria, tak jak mówiłaś, no Rosja to całkiem zupełnie co innego. To jest inna cywilizacja, jeśli w ogóle można dzisiaj mówić o nich jako o cywilizacji. Myślę, że te ostatnie zdjęcia, które obiegły cały świat z masakry w Buczy, pokazały, że tak całemu światu, że to jest coś absolutnie nieludzkiego, Rosja Putina, i chciałam ciebie zapytać, jak ty zareagowałaś na te doniesienia z Buczy, na to, co się wydarzyło. Zobaczyliśmy zdjęcia martwych cywilów.
No, po pierwsze, mi się wydaje, że nie mogę opisać swoje emocje, ale jest jedna ciekawa rzecz, którą ja zrozumiałam. Mi się wydaje, że od razu. Inwazja Rosji na Ukrainę to była decyzja Putina. On powiedział, że chce zaprowadzić w Ukrainie swój ruski mir i chciał zniszczyć wszystkich nacjonalistów, nazistów. To jest jego oficjalna wersja. Ale naprawdę dlaczego on zrobił tą wojnę w Ukrainie? Bo chciał terytorium. Ale Putin jako osoba mniej więcej mądra, jako polityk, jako strateg rozumie, że jak będzie coś takiego, jak było w Buczy, to będzie skandal. To będzie skandal na całym świecie, to będzie międzynarodowe prawo, to będzie międzynarodowy sąd, to będzie skandal. I nikt nie będzie chciał mieć nic wspólnego z Rosją. Ale tamte osoby, które robili to wszystko, oni są idiotami. Naprawdę. I oni nie rozumieli, co oni robią i co będzie potem. Oni po prostu mieli możliwość to zrobić. Oni zabijali i cywilów, i dzieci, i gwałtowali ich, bo są idiotami i oni nie rozumieli, co będzie potem. Więc mi się wydaje, że Putin jest zły teraz na to, co oni zrobili. Ale to jest z takiej strategicznej, strategicznym, tak. A z tego, jakby, jeśli oceniać to jako zwykła osoba, no to ja nie mam słów po prostu. Ja nie mam słów, bo XXI wiek i to jakby już świat cywilizowany i ja no, po prostu mi się wydaje, że nie istnieje teraz jakiegoś języku, gdzie byłoby słowo albo słowa, żeby wytłumaczyć, żeby powiedzieć swoje uczucia, swoje myśli, swoje emocje i w ogóle wszystko, co było w Buczy.
Tak jak mówisz, to też pokazało, że Rosja Putina nie ma żadnych zahamowań, że nie możemy liczyć na to, że nie istnieją zbrodnie, do których oni by się nie posunęli. Stąd moje pytanie, jak to z perspektywy twojej w Odessie wygląda, co dzisiaj może powstrzymać Putina?
Mikołajów, bo jeśli chodzi o inwazję na Odessę, to Mikołajów. Jeśli chodzi o jakby ogólnie, to nic. Jeśli chodzi na przykład, nie wiem, mi się wydaje, że czas może, bo teraz czas jakby pracuje na nas, bo kiedy Putin myśli, co dalej robić, zaczynają działać sankcje. I świat zaczyna rozumieć, co się dzieje. Więc czas teraz to nasz przyjaciel, ale także, jeśli to będzie bardzo długo, no wygramy oczywiście, ale jaka będzie cena tego? I zawsze w konflikcie są dwie strony, czyli jedna osoba i druga osoba w tym konflikcie. I nie ma tej, która jest winna we wszystkim, a inna niewinna. Ale w tej sytuacji na razie jest tak, że nawet nie wiem, jak to wytłumaczyć, bo Ukraina, wiadomo, że Ukraina nie chciała tej wojny. Ukraina nie chciała. Ukraina po prostu chciała budować swój kraj dalej. Ukraina chciała budować swoje życie dalej, bo Ukraina chciała być niepodległa. Ukraina chciała mieć przyjaciół w Unii Europejskiej i chciała być w Unii Europejskiej. I chciała po prostu żyć. Ukraińcy, Ukraina. A Rosja po prostu zdecydowała za nas i za siebie i za cały świat, że będzie ta wojna. Więc ja nie wiem, co może wstrzymać osobę, która zdecydowała za wszystkich. Ja nie wiem. A jeśli chodzi o lokalnych rzeczach, czyli co ja widzę w Odessie, to oni od pierwszego dnia wojny nie mogą jakby zaatakować Odessy na pełną skalę. I na to jest dużo jakby, nie wiem, jakie słowo powiedzieć, przyczyn tego, czemu oni nie mogą zaatakować, ale chcą. Cały czas chcą zaatakować nas, Odessa i to jest strategicznie, politycznie, ekonomicznie ważne miasto i na razie zablokowali nam naszą ekonomikę, bo u nas jako Odessa jest największym, ma największe porty w Ukrainie i na razie wejście do portu jest zablokowane rosyjskimi statkami i w ogóle w Czarnym Morzu nie mogą znajdować się inne statki, bo Rosja bombarduje po prostu wszystkich. Nawet nie ukraińskie statki, a obce statki. Więc jeśli mi się wydaje, że nie można tutaj myśleć jakby normalnie, bo to wszystko, co robi Putin i Rosja, to jest wszystko nielogiczne. I jeśli myśleć takimi myślami, takim mózgiem logicznym, no po prostu nic to nie da, bo nie wiem nawet, czy Putin w ogóle wie, co jest logika, bo na razie nie ma jej w żadnych jego działaniach.
Daria, mija 43. dzień wojny. Tak jak mówiłaś, to jest długi marsz i też pamiętam słowa żony prezydenta Zełenskiego, która alarmowała, że nie możemy przyzwyczajać się do śmierci cywilów, śmierci dzieci, śmierci ich matek każdego dnia. Powiedz, na czym polega twoja praca? Jak ty walczysz dzisiaj w Odessie? Bo wiem, że nawet przemieszczanie się po mieście jest dzisiaj utrudnione.
Tak, tak to prawda, więc ja nie wyjeżdżam z domu, jeśli nie ma na to bardzo takiej potrzeby, że aż trzeba wyjechać. Ja jestem już w domu kilkanaście dni, nie wychodzę z domu. Mój tata wyjeżdża, bo musi jechać do pracy, także produkty kupić. Wszystka moja praca jest jakby online, czyli wszystko, co ja robię, to w sieciach społecznościowych, to w telewizji, to nagrywam filmiki, gdzie wyjaśniam, co się dzieje, gdzie robię briefingi, co się dzieje w Odessie. I no i także, jak wiadomo, nawet jeśli byłbym na ulicy w Odessie, to nie mogłabym nagrywać tam filmików, bo teraz jest zakaz na to, żeby fotografować lub nagrywać filmiki. Więc na razie to wszystko, co ja mogę, to pracować jako online.
Zachęcamy do obserwowania twoich profilów na Facebooku, na Twitterze, na Instagramie. Daria, a skąd czerpiesz na co dzień motywację, żeby walczyć z dezinformacją Putina?
Miłość do Ukrainy. Ja chcę, żeby już był ten czas, kiedy Ukraina naprawdę była wolna, niepodległa i bardzo silna. I nawet jestem wdzięczna za to, że mogę żyć w taki czas, kiedy ja mogę coś zrobić dla Ukrainy. Bo już kilka wieków Ukraińcy robią wszystko, żeby Ukraina była niepodległym i wolnym państwem. I nadal musimy o to walczyć. Więc nawet jestem wdzięczna, że ja mogę walczyć o wolność, niepodległość i o siłę Ukrainy.
Daria, dziękuję ci za rozmowę. Jesteś wspaniałym przykładem tego, że chociaż mimo młodego wieku, zdaje się, masz 18 lat, tak?
Tak.
Jesteś wspaniałą patriotką i walczysz tak jak możesz, czyli też w mediach społecznościowych. I mam nadzieję, że jak Bóg da, to wkrótce spotkamy się na żywo w Lublinie, że będziesz mogła wrócić na studia do Lublina. I oczywiście codziennie tutaj w środowisku ewangelicznych chrześcijan wokół telewizji Iść Pod Prąd modlimy się za Ukrainę. Dzięki Ci za rozmowę.
Dziękuję.
Była z nami Daria Korsak, prosto z Odessy.
Jeśli chcesz, by niezależne od dotacji rządu dziennikarstwo przetrwało i rozwijało się w Polsce, poświęć dosłownie kilka minut na wsparcie telewizji Idź Pod Prąd. Nasza telewizja utrzymuje się dzięki comiesięcznemu wsparciu widzów. Jeśli uważasz, że rzetelnie spełniamy swój dziennikarski obowiązek, codziennie zapewniając Ci informacje, komentarze, analizy, a także sporą dawkę humoru, zachęcamy Cię do wsparcia naszej telewizji. Jak to zrobić? Wejdź na stronę idźpodprąd.pl/wsparcie. Wybierz cel wpłaty. Możesz jej dokonać przez DotPay, PayPal, Blik lub tradycyjnym przelewem z tytułem darowizna. Gramy i gnamy dalej!